Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, w adwentowe wieczory przedmiotem naszej medytacji i naszych rekolekcji postanowiliśmy uczynić modlitwę pańską. Modlitwę, którą dobrze znamy, rozpoczynającą się od słów Ojcze Nasz, które rozważaliśmy wczoraj. Zwracamy się do Pana Boga najczulej, jak to jest możliwe, jak do Ojca. Zwracamy się do Pana Boga, jak do Matki. Powiedzieliśmy wczoraj, Bóg nie ma płci, nie ma ciała, a więc jedno i drugie jest jednakowo prawdziwe, ale kultura nasza i pobożność nasza związana jest z tym hebrajskim Avinu, Ojcze Nasz. A dzisiaj przechodzimy do próśb, bo powiedzieliśmy, że jest ich 7. Wyliczyliśmy je wczoraj niejako jak dzieci, na palcach, po to, żebyśmy mogli sobie uświadomić tę właśnie budowę modlitwy pańskiej. Powiedziałem też wczoraj, że ta modlitwa jest bardzo łatwa do przetłumaczenia na język hebrajski, co znaczy, co potwierdza, że nauczył nas jej sam Zbawiciel. Chociaż w Nowym Testamencie zachowała się w języku greckim. A my modlimy się nią po polsku, po niemiecku, w innych językach. Pierwsza prośba modlitwy pańskiej brzmi: święć się imię Twoje. Po hebrajsku to bardzo krótko. Itkadesh Simcha. Bardzo to brzmi bardzo wiarygodnie. Niech się święci, święć się imię Twoje. Zastanówmy się nad tą prośbą. Czym jest imię? Imię jest czymś, co nas wyróżnia. Imię jest czymś, co podkreśla, kim jesteśmy i wyraża, kim jesteśmy. Mamy tutaj ojców, mamy tutaj matki. Macie za sobą to doświadczenie, kiedy to matka spodziewająca się narodzin swojego dziecka, a teraz w dodatku mamy jeszcze rozmaite badania prenatalne, kiedy już mniej więcej wie, jaka będzie płeć dziecka, to razem z ojcem zastanawiają się nad imieniem. Wielu z was, moi drodzy, ma to za sobą. Musi to być bardzo ważna chwila, muszą to być bardzo ciekawe rozmowy. Być może czasami macie już coś w głowie. Czasami być może trzeba do tego stopniowo dochodzić. I nadajecie imię swojemu dziecku. Najrozmaitsze są imiona, ale wśród tych imion, które otrzymujemy, są również tak zwane imiona teoforyczne, czyli takie imiona, które mają w sobie pierwiastek nawiązujący do Pana Boga. Mamy takie po polsku. Bogu mił, Bogu miła, Bogu sław, Bogu sława. Dawniej w Polsce popularniejsze Boży dar, ale także Bóg dan i wiele, wiele innych. Nawet takie, które nam się nie kojarzą, że one są chrześcijańskie, to są chrześcijańskie. Na przykład Krzysztof, od greckiego Christophoros, czyli niosący Chrystusa. Kiedy ktoś ma świadomość, zastanawia się nad swoim imieniem, to imię zobowiązuje. Tak jest w naszym świecie. Nie tylko w świecie ludzi, ale także nawet w świecie zwierząt. Kiedy mamy w domu jakieś zwierzątko, czy to będzie piesek, czy to będzie kotek, to nadajemy mu imię. I on reaguje, i podbiega, i cieszy się, i wie, że to do niego. Nawet rozmaite inne zwierzęta, nawet czasami takie duże zwierzęta noszą swoje imiona. Więcej, cała przyroda nosi imiona. Mamy nazwy gór, nazwy rzek, pomijając już nazwy miast, nazwy wzgórz, nazwy drzew, nazwy parków, nazwy lasów. To pozwala nam, znajomość tej nazwy, znajomość tego imiona pomaga nam znaleźć to, o co nam chodzi. Ale imię znaczy jeszcze coś więcej. Imię, znajomość imienia tworzy bliskość, tworzy zażyłość. Zapoczątkowuje serdeczność. Kiedy dwoje ludzi poznaje się, nie znają się zupełnie, to przedstawiają się sobie. Mam na imię i ja mam na imię. I od tej pory rozmowa wygląda zupełnie inaczej. Od tej pory znajomość imion zobowiązuje również do lojalności, do życzliwości wzajemnej. Bo wiemy nawet, że ta pani w sklepie to pani Halinka, pani Ania. Ten pan, który przyszedł naprawić kran, to pan Marian czy Bogdan. I to zupełnie inaczej brzmi niż jakiś anonimowy pan czy pani. A Bóg? Jak jest z Bogiem? W starożytności pogańskiej było bardzo wielu bogów. Znamy to choćby ze szkoły, z mitologii starożytnych, zwłaszcza greckiej czy rzymskiej, gdzie każda dziedzina swojego życia miała swoje bóstwo. A jeżeli chodzi o Boga jedynego, o tego Boga, który wybrał Abrahama i jego potomków i spadkobiercami wiary Abrahama, my wszyscy jesteśmy. Otóż musimy cofnąć się znacznie bardziej w czasie. Mianowicie musimy cofnąć się na Synaj, na Półwysep Synajski. Tam około roku 1250 przed Chrystusem Bóg objawił się Mojżeszowi w krzewie gorącym i stawia mu niezwykłe zadanie. Mianowicie mówi do Mojżesza, wróć nad Nil do swoich pobratymców, do hebrajskich niewolników i wyprowadź ich z niewoli egipskiej do ziemi, którą obiecałem patriarchom. I Mojżesz mówi krótko, tak jak każda i każdy z nas by powiedzieli, a kimże ja jestem, żebym mógł wyprowadzić tych niewolników z Egiptu, żebym mógł stanąć przed Faraonem. Kimże ja jestem? I słyszy w odpowiedzi, to nie ty będziesz działał. Ja będę działał, mówi Bóg, a ty jesteś tylko narzędziem, masz być narzędziem. Moi drodzy, tak jest również i z nami. Bardzo często stajemy wobec sytuacji trudnych. Wy mieszkając za granicą, chociaż nie tak bardzo daleko od Polski, bo do granicy macie stąd bliżej niż ja z Warszawy, więc jest to taka bliska zagranica, ale nie jeden i nie jedna z was bardzo dużo przeszła tu na obczyźnie. Wiecie, co to znaczy stanąć wobec trudnej sytuacji. I właśnie wtedy trzeba nam przypomnieć to, co przeżył Mojżesz. Nie wszystko osiągniemy sami. Bardzo wiele potrzebujemy osiągnąć, otrzymać od Boga i z Jego pomocą. I kiedy Mojżesz to usłyszał, to wtedy zadaje Panu Bogu pytanie. Drugą wątpliwość. I mówi tak. A jeżeli ja pójdę nad Nil, pójdę do tych upokorzonych Hebrajczyków, i powiem im, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba chce was wyprowadzić z Egiptu, a oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, czyli jak mamy się do Niego zwracać, to co im powiem? I właśnie wtedy z tego gorącego krzewu rozlega się po raz pierwszy w historii ludzkości imię Boga objawione przez Niego samego. Mojżesz usłyszał odpowiedź, która po hebrajsku brzmiała Ech Jaszerechie. Streszczy to po polsku, znaczy jestem, który jestem. I ta odpowiedź streszcza, przekazuje w sobie imię Boże. To imię Boże w świecie żydowskim, ortodoksyjnym jest absolutnie niewymawiane. Ono brzmi Jahwe. W czasach Starego Testamentu raz jeden tylko w roku, w Jom Kippur, czyli w Dzień Przebłagania, arcykapłan, który wchodził do świątyni jerozolimskiej, do miejsca najświętszego, mógł głośno, jedyny raz w roku, on tylko wypowiedzieć to najświętsze imię Boga. Do dnia dzisiejszego żaden ortodoksyjny Żyd tego nie wymówi. Kiedy na kartach Starego Testamentu jest zapis tego imienia, J-H-W-H, a to ostatnie H jest nieme, tak jak w języku niemieckim, kiedy widzi więc te cztery spółgłoski, to wymawia Adonai. Znaczy to po polsku Pan. I tak jest również, tak przeszło do tradycji chrześcijańskiej. W Nowym Testamencie odpowiada mu greckie słowo Kyrios. Modlimy się podczas mszy Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się. Pan. A w naszym polskim języku słowo Pan. Ale co znaczy Jahwe? Jak to przełożyć na język polski? Co znaczy to imię? Bo każde imię niesie ze sobą jakieś znaczenie. Otóż Jahwe znaczy po polsku jestem. Imieniem Boga jest Jego obecność. Obecność życiodajna, obecność życzliwa, obecność wspomagająca, serdeczna, bliska. Jeżeli chcemy to lepiej zrozumieć, to myślę, że przykład, który podam, nam to doskonale ilustruje. Mamy tutaj matki, a matki miały bądź mają małe dziecko. I to dziecko choruje. I mama dała wszystko, co potrzeba. Dała lekarstwa, zmierzyła gorączkę, podała wszystko, co możliwe. Siedzi obok łóżka tego dziecka, a dziecko gorączkuje, otwiera oczy, a mama mówi: jestem, jestem. I w tym jestem jest wszystko. A więc nie musisz się bać, nie musisz się obawiać. Jestem, nie jesteś sam. Idziemy do szpitala. Ktoś ciężko choruje, ktoś jest bliski śmierci. Nie znajdujemy słów pocieszenia. Nie będziemy kogoś okłamywać, że będzie żył wiecznie. Ale co możemy mu dać? Swoją bliskość, swoją serdeczność. Przychodzimy więc do szpitala, podchodzimy do łóżka i mówimy do chorego: jestem. I to jestem zastępuje tysiąc słów. Dziecko wraca ze szkoły i już w drzwiach krzyczy: mama, jestem. O, jak dobrze, że jesteś. Mąż wraca z pracy i też woła od progu: jestem. A kochająca żona mówi: dobrze, że jesteś. Wszystko dobrze, tak, chodź. Mamy obiad, mamy wieczór, posiedzimy. Taki jest Bóg. Kto umie w swoim życiu wypowiedzieć wobec innego człowieka, tego bliskiego, a może czasami nieznajomego, jakiś wypadek na drodze, Ktoś leży ranny, boi się, samotny, a samotność jest wrogiem człowieka. I przychodzę do niego i mówię: jestem. Otóż wielu ludzi deklaruje, że wierzy w Boga, ale bardzo często niewiele z tego wynika. Bo za tą deklaracją idzie druga. Ja jestem wierzący, a nie praktykujący. To znów przykład. Wchodzisz do autobusu, siadasz i widzisz napis: odjazd za 5 minut. Przychodzi te 5 minut, nic się nie dzieje. Czekasz następne 5 minut, nic. Zaczynasz się niepokoić, podchodzisz do kierowcy i mówisz: kiedy jedziemy? A on mówi: wcale nie jedziemy. Dlaczego? Bo ja jestem kierowcą niepraktykującym. To co się ciśnie na usta? Jakieś brzydkie słowo. To po co komu taki kierowca? Jeżeli ktoś mówi: ja jestem wierzący, a nie praktykujący, to jest coś analogicznego, coś podobnego. Po co komu taki wierzący? To nie jest usprawiedliwienie, to jest oskarżenie. Ale nie wystarczy wierzyć w Boga. To jest minimum. Trzeba zawierzyć Bogu, związać z Nim swoje życie. Żyć tak, żebyśmy w każdej sytuacji naszego życia, w każdym położeniu, w każdych okolicznościach, żebyśmy usłyszeli to: Boże, jestem. Żebyśmy czuli, że Bóg jest z nami. Mieliśmy przed kilkoma minutami to pierwsze czytanie wyjęte z księgi proroka Izajasza, a otwierały je słowa: ja Pan, Twój Bóg, ująłem Twoją prawicę, mówiąc Ci: nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. To jest właśnie to: Boże, jestem. Moi drodzy, gdybyśmy tak odnowili swoją wiarę, gdybyśmy tak odnowili swoje zawierzenie Bogu, żebyśmy słyszeli w każdych okolicznościach: to Boże, jestem. Bóg nas nigdy nie opuszcza, nigdy. Chociaż my możemy Go opuszczać. A On bierze nas za rękę i nas prowadzi. Na pustyni synajskiej ma swój początek taka Haggada. Otóż przez tę pustynię szedł człowiek i miał przed sobą drogę daleką. I dookoła piaski, i słońce, i upał. I myśli sobie, czy Panu Bogu zależy na kimś takim małym jak ja? Czy Pan Bóg może przejmować się losem jakiegoś człowieka wędrującego po pustyni, a ta pustynia jest symbolem i znakiem naszego życia? I w pewnej chwili pomyślał sobie: to Panie Boże, ja wystawię Cię na próbę. Wystawię Cię na próbę. Jeżeli jesteś, to pokaż mi na tej pustyni, że jesteś ze mną. Bóg mówi: proszę bardzo, obejrzyj się do tyłu. Ile widzisz śladów na piaskach? Obejrzał się i ze zdumieniem stwierdził, że to są ślady dwóch postaci. Jedne to moje, a drugie? A drugie, mówi Pan Bóg, to ja Ci towarzyszę. I tak szedł. Ale w pewnym momencie obejrzał się i bardzo długo widzi tylko jeden ślad, ten swój. I wtedy zwraca się do Boga i mówi: a widzisz, tu ja byłem sam. A Bóg mówi: przyjrzyj się dobrze. Popatrz dobrze na ten piasek, na tę pustynię. Myślisz, że to twój ślad? Popatrz, to jest mój ślad. A to gdzie ja wtedy byłem? i usłyszał wtedy, to ja cię niosłem. Taki właśnie jest Pan Bóg. Kiedy wydaje nam się, że Go nie ma w naszym życiu, to On nas niesie. Obejrzyjmy się we własne życie. Obejrzyjmy się, ile tam było zakrętów. Obejrzyjmy się, ile tam wydawało się sytuacji beznadziejnych. Obejrzyjmy się, od czego zaczynaliśmy. Od naszego dzieciństwa, od młodości, od przyjazdu, od pracy, od małżeństwa, od dzieci, od wszystkiego, co było trudne. Gdzie był Bóg? Wtedy, kiedy było najtrudniej, pozwolił nam przejść. Święć się imię Twoje. Otóż, kiedy odmawiamy tę prośbę w modlitwie Ojcze Nasz, to chcemy uwielbić Pana Boga, który jest zawsze z nami. Dlatego nie można ani imienia Bożego, ani imienia Jezusa, ani innych świętych imion nadużywać. Mamy tutaj drugie przykazanie Boże. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Trzeba zaprzestać używania go w przysłowiach, w zaklęciach takich typu jak Boga kocham czy podobne, bo to ociera się o bluźnierstwo. Bóg zasługuje na szacunek z naszej strony, zasługuje na cześć. Jego święte imię zasługuje na to, żebyśmy je wymawiali z szacunkiem albo wcale, ale pamiętali, że On jest blisko. I druga prośba modlitwy pańskiej. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Otóż, kiedy wyobrażamy sobie królestwo, to wyobrażamy sobie je na podobieństwo ludzkiego królestwa. Mamy dzisiaj królów i królowe. Jest w Belgii, jest w Holandii, jest w Szwecji, jest w Anglii. W innych mniejszych miastach, miejscach, państwach i większych w Portugalii są. Król i królowa, cesarz i cesarzowa mocno są wpisani w historię Austrii. Gdziekolwiek się ruszymy tutaj po Wiedniu, to widać, jak cesarz upamiętniał siebie, jak chciał, żeby pozostała o nim trwała pamięć. Wiemy, że ludzcy królowie, ludzcy władcy są bardzo różni. I na ich podobieństwo wyobrażamy sobie również Jezusa jako króla. Kiedy przychodzi uroczystość Chrystusa Króla, to wyobrażamy sobie Jezusa w koronie, pięknej koronie naśladującej korony królów. Wyobrażamy go sobie z berłem, w purpurowej szacie, w pełnej okazałości. Ale czy te wyobrażenia mają coś wspólnego z rzeczywistością? Niewiele. Przypomnijmy sobie, że kiedy po skazaniu na śmierć przez Sanhedryn, Jezus został zaprowadzony do namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata, który w tym czasie sprawował władzę nad Palestyną w imieniu cesarza rzymskiego, to Piłat zadaje mu pytanie, czy ty jesteś królem? Ma przed sobą człowieka, który został skazany na śmierć, został opluty, wyszydzony, wykpiony, jest wręcz spętany. Czy ty jesteś królem? A Jezus mówi, czy to mówisz od siebie, czy inni ci powiedzieli? Bo jeżeli od siebie, to nic nie wskazuje na to, żebym był królem takim, jakiego ty sobie wyobrażasz. A jeżeli inni ci powiedzieli, to czy chcesz zakpić? A Piłat odpowiada, to nie ja, to przyprowadzono tu do ciebie. I mówią, że jesteś królem. A więc jesteś królem? Jezus odpowiada, tak, jestem królem. Ale królestwo moje nie jest z tego świata. Piłat jest zdumiony. Moi drodzy, jeżeli chcemy zrozumieć, przyjdź królestwo Twoje, to powinniśmy mieć zawsze w głowie ten wizerunek, obraz Jezusa przed Piłatem. To jest królestwo upokorzonego Syna Bożego. nic nie wskazywało na to podczas tego przesłuchania, kim rzeczywiście Jezus jest. Ale to właśnie On jest Królem. On, który nie jest Królem w ludzkim tego słowa znaczeniu, ale wedle Bożej miary. Jego władza nie rozciąga się na politykę i na imperia. Jego władza sięga ludzkich sumień, ludzkiego wnętrza. Tam ona ma swoje odniesienie, tam jest klucz, tam go rozpoznamy. Królestwo moje nie jest z tego świata. A więc Pan Jezus nam ukazuje prostą prawdę, o której trzeba, żebyśmy pamiętali, że nasza ojczyzna, prawdziwa ojczyzna, obok tej, która wyznacza nasze ziemskie bytowanie, to nasza ojczyzna jest w niebie. I to jest nasza nadzieja. Moi drodzy, dzisiaj nawet w Kościele coraz rzadziej słychać niebo, piekło, sąd Boży, czyściec. Coraz bardziej wszystko jest sprowadzane do takiej perspektywy poziomej, horyzontalnej. Coraz mniej mówi się o zmartwychwstaniu. Coraz mniejszą nadzieję widać podczas pogrzebów, nawet w Kościele. Kiedy tak się dzieje, to idziemy w poprzek, sprzeciwiamy się temu, o co wołamy w drugiej prośbie modlitwy pańskiej. Przyjdź królestwo Twoje. Jest to królestwo, które wychodzi poza doczesność. Jest to królestwo, które sięga wieczności. Ale jednocześnie jest to królestwo, które jeżeli je przyjmiemy, to sprawia, że zaczynamy mieć, jakkolwiek to brzmi, zaczynamy mieć niebo w sobie. Człowiek dobry, żyjący po Bożemu, żyjący zgodnie ze swoim sumieniem, odczuwa niezwykłą, subtelną radość ze swojego życia. I człowiek dobry czuje, że dobro nie może się skończyć wraz ze śmiercią. Że Bóg każdego, kto żyje tak, jak Pan Bóg tego pragnie, chce mieć i chce pozyskać dla siebie. Warto i trzeba być człowiekiem dobrym, żeby w świecie również zaprowadzać to Królestwo Boże sięgające ludzkich sumień i serc. Pod tym względem ciągle bardzo dużo pozostaje do zrobienia. A na drugim biegunie tej wiary w Boga i tej nadziei nie jest niewiara, ateizm. Ludzi, którzy są prawdziwie niewierzący, nie wierzą, że Bóg istnieje, tych jest mało. Na drugim biegunie jest obojętność. Na drugim biegunie są przesądy, są zabobony, są gusła. W starożytności te przesądy i zabobony były bardzo prymitywne. A teraz nadal są prymitywne. Tylko, że mają do dyspozycji internet, mają do dyspozycji środki masowego przekazu, mają do dyspozycji różnych ludzi, którzy żerują na innych, bo prawda jest banalnie prosta. Kto nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko. To wiara w Boga, jak podkreślał papież Benedykt XVI, jest racjonalna, zgodna z rozumem. A tam, gdzie jej nie ma, rozum zaczyna kluczyć, rozum zaczyna popadać w sfery, które z rozumem nie mają nic wspólnego. A w wymiarze społecznym, tam, gdzie nie ma wiary w Boga, miejsce wiary zajmuje ideologia. Ideologia próbuje urządzić świat bez Boga. A jeżeli ktoś się do tego świata nie nadaje, to trzeba go usunąć, trzeba go wyeliminować. I taka była ideologia komunistyczna, taka była ideologia narodowo-socjalistyczna, taka jest również ideologia liberalna, gdzie wierzący w Boga, wyznający Jezusa Chrystusa muszą się liczyć ze sprzeciwem i z wrogością. I doświadczamy ich. Ci, którzy odwracają się od Boga, zaczynają Go parodiować. To jest tak, jak w tych niemieckich obozach koncentracyjnych. W Ewangelii świętego Jana mamy słowa Wahrheit macht frei. Prawda was wyzwoli. Ale zakpiono z chrześcijan. I to okrutnie zakpiono. I wiemy, że na wejściu do obozu widniał Arbeit macht frei. Robota was wyzwoli. Praca was wyzwoli. Ktoś, kto był chrześcijaninem, znał Pismo Święte w języku niemieckim, kiedy wchodził do takiego obozu, miał stracić nadzieję. Prawdę miało zastąpić wyniszczenie przez pracę. Nie ma Boga. Są parodie Pana Boga, karykatury Pana Boga, ale one zawsze obracają się przeciwko człowiekowi. Kiedy modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, to prosimy Pana Boga, byśmy nie stali się niewolnikami niewiary. Prosimy Pana Boga, by nas trzymał w swoich rękach i by nas uczynił narzędziami swojej dobroci.